Dziś odbywa się kolejna rozprawa w procesie pastora Pawła Chojeckiego. Pastor został oskarżony przez rządową prokuraturę o obrazę uczuć religijnych katolików, a także o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy. Dziś zeznawał m.in. Marian Kowalski. Porozmawiamy także o premierze filmu Kim jest pastor Paweł Chojecki? Jest to krótki filmik biograficzny. Dziś miał swoją premierę. To jest program Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w szerokim składzie z nami. Pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam bardzo serdecznie.
A także redaktorzy, redaktorki, a dzisiaj świadkowie, czyli Eunika Chojecka, Kornelia Chojecka i Cezary Kłosowicz. Witamy.
Witamy.
Powiedzcie na początek, jak wrażenia z procesu? Wróciliście dopiero co. Jak wrażenia z sądu, z całej tej atmosfery procesu przeciwko pastorowi Pawłowi Chojeckiemu?
Pomijając przedziwną treść zarzutów, to sam przebieg procesu, myślę, że taki prowadzony porządnie, czy profesjonalnie, bez tam jakichś odchyleń w którąś stronę. Po prostu sędzia dobrze prowadzi proces, dbając o to, by wszystkie strony się tam miały swoje prawo do wypowiedzi. Pytania zadawane przez tą stronę skarżącą były dość często dziwne i często w ogóle niezwiązane z przedmiotem procesu, także tu wiele pytań sędzia nawet uchylał, jako w ogóle nie wiem, dlaczego się decydowali ci oskarżyciele takie zadawać, ale pani prokurator w ogóle nie pytała chyba nikogo.
Nie była zainteresowana waszymi zeznaniami?
O nic nie pytała, może wystarczyło jej
to krótkie filmiki,
co pytał obrońca, dostała, albo dowody już jakieś rzeczowe, nie wiem.
Eunika, ty zeznawałaś jako pierwsza z waszej trójki. Jakie wrażenia, jak się tam czułaś?
Tak, z naszej trójki jako pierwsza. Wcześniej zeznawał jeszcze m.in. Marian Kowalski, tak jak
mówiłeś. To za chwilę o nim porozmawiamy.
Jak się czułam? Czułam się dziwnie, ponieważ mówiłam o sprawach wiary w sądzie. Także to było dla mnie coś takiego niespotykanego. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam. Ale z drugiej strony, bo traktowałam to jako okazję też do powiedzenia prawdy o naszym tacie, który jest oskarżony w tym procesie. I też traktuję to jako w sumie zaszczyt, że mogłam powiedzieć prawdę o moim tacie, o jego patriotyzmie, o jego miłości do Boga, do Polaków. Także nawet mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna Bogu, że miałam taką okazję.
Kornelia, ty też dzisiaj zeznawałaś, jakie uczucie, o czym mówiłaś, dlaczego, jak ustosunkowałaś się do tych zarzutów o wywoływanie tej wojny napastniczej i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ja byłam pytana właśnie o wojnę z Koreą Północną. Tutaj też
już jakieś dywizje tam wysyłamy? Jaki jest status teraz?
Zaznaczyłam, że często w ogóle temat azjatycki jest poruszany w naszej telewizji, ponieważ mamy korespondentkę Hannę Shen z Tajwanu. No i po prostu są to kraje komunistyczne, Chiny i Korea Północna, więc pastor Paweł Chojecki jest antykomunistą i sprzeciwia się ekspansji komunizmu na cały świat. Ale jeszcze wracając do tego, co mówiła Eunika, też myślę, że to jest ważny dzień w naszym życiu, bo mówiliśmy o naszym tacie, o pastorze Pawle Chojeckim w sądzie i mogliśmy mówić na jego temat prawdę. To myślę, że to było ważne. To była taka kontra do tego hejtu całego, który jest wokół pastora Pawła Chojeckiego. Tutaj wielkie podziękowania też dla mecenasa Andrzeja Turczyna za zadawanie celnych pytań, bo nie zadawał nam łatwych pytań, ale zadawał takie pytania, które pomogły na zarysowanie takiego szerszego obrazu i też jestem wdzięczna za taki zaszczyt, że mogłam przedstawić sylwetkę mojego taty i też pokazać, że to jest kontynuacja tak naprawdę tej debaty wolności religijnej, tolerancji z XVI wieku, że to nie jest coś nowego w Polsce, tylko to było i my po prostu jako Idź Pod Prąd do tego wracamy.
Wrócimy jeszcze za chwilę do waszych zeznań. Porozmawiamy teraz o Marianie Kowalskim, no bo to była jakaś niewiadoma, to było coś ciekawego, jak to wszystko wypadnie. Z tego, co wiem, Marian Kowalski już przychodząc pod sąd został zaczepiony przez pana Patlewicza. No, powiedział: dzień dobry, panie Marianie. Marian mu w krótkim słowie kazał umykać chyżo, że tak powiem. No, potem już było tylko ciekawiej. Pan Grzegorz Wysok zapytał Mariana Kowalskiego, Czy pastor wzywał do wojny nuklearnej. Marian powiedział, że nie sądzi, żeby pastor miał aż takie możliwości organizacyjne, żeby doprowadzić do wojny.
To na to prokuratura woda.
Prokuratura chyba siedziała cicho, bo to są jakieś
to znaczy,
relacje.
Że na szczęście nasza ekipa to nagrywała.
Tak, także
trzeba tu wspomnieć, że prokuratura na poważnie postawiła mi taki zarzut nawoływania do wojny napastniczej z Koreą Północną. Napastnicze jest właściwie oskarżenia do wojny napastniczej z Koreą Północną, nie? No to po pierwsze jest ahistoryczne, bo ta wojna trwa od 1950 roku po napaści komunistów z Chin i z Rosji na Koreę. Ta wojna skończyła się, znaczy przerwana została tylko w formie rozejmowej, także ona trwa, a prokuratura lubelska oskarża mnie o nawoływanie do rozpoczęcia wojny. Także no to już jakaś taka ignorancja, to już mówiłem, jest dość porażająca, ale sam fakt postawienia takiego zarzutu na poważnie, bo wiecie, jakby to było w kabarecie, to ja bym to rozumiał. Nie? Zdaje się, że ten zarzut jest jednym z tam obwarowanych największym wyrokiem więzienia. Nie? To, co ja mówię na temat komunistycznych Chin, tylko w akcie oskarżenia oczywiście jest tylko o Korei Północnej, chociaż tam ci oskarżyciele tam cały czas o Chinach gadają, jakoś sobie tam rozszerzają ten akt oskarżenia, ale zobaczcie, to jest kolejny dowód albo na to, że wiecie, dajcie mi człowieka, a kij to już tam się znajdzie, ale dalej to jest sowieckie korzenie, są takiego właśnie myślenia, ale myślę, że to jest coś poważniejszego. To jest dowód na to, że organy państwa polskiego są jeszcze głęboko, tu mówię o prokuraturze, o różnych innych takich resortach siłowych, o policji i tak dalej, są jeszcze głęboko pogrążone w komunizmie. I ta mentalność obrony państw komunistycznych no dalej gdzieś w tej przestrzeni urzędowej ciągle funkcjonuje. To jest dla mnie no, bardzo smutne odkrycie, bo kiedy słyszałem od hejterów, bo oni się chwalili, że takie będę miał zarzuty, to myślałem, że sobie jaja robią. A potem to się stało naprawdę.
No przykre jest to, tak jak powiedziałeś, że powaga, nie wiem czy to słowo powaga nie pasuje, ale państwa polskiego właśnie skupia się na takich kuriozalnych zarzutach. Przecież to jest czas prokuratora, który mógłby w tym czasie ścigać przestępców, sędziego, sądu. No to są tysiące złotych, no powiedzmy, no to nawet pewnie dziesiątki tysięcy.
Na dzisiaj to myślę, że
dziesiątki jest albo setki godzin, co gorsze.
To jest ogromne marnotrawstwo czasu. Bo przecież nie tylko naszego, ale przede wszystkim organów państwa, policjanci, prokuratorzy, czy tam no, zespół prokuratora, teraz jeszcze sąd musi to wysłuchiwać, tych różnych dziwnych rzeczy i to jeszcze przecież będzie trwało. Biegłych należy powoływać, tych biegłych trzeba opłacać i tak dalej, i tak dalej. Także to już jest kilkadziesiąt tysięcy złotych i myślę, że no, setki godzin zmarnowanych, które można by wykorzystać dużo,
to jest
dużo
kuriozum, ale myślę, że najgorsze obocniej. To jest, no bo to są koszty, tak jak powiedziałeś, najgorsze to jest jednak upadek wizerunku państwa polskiego, nie? Że prokuratura zajmuje się takimi, powiedzmy to sobie szczerze, pierdołami
no to jest naprawdę ciężka sprawa.
No teraz przecież 120 świadków zgłosiło się w kolejnym tego typu...
Żeby papieża sądzić.
...procesie. No nie, właśnie sądzić
za słowa papieża sądzić innych ludzi,
za jakichś tam gości, którzy na fladze tęczowej, czy obok flagi tęczowej napisali Franciszek, że to są słowa Franciszka, papieża, że tam Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś. I prokuratura już bada. Zdaje się, że rzeczoznawcą, który...
Biegłym, który
ma wydać tu werdykt, czy to jest przestępstwo, czy nie jest, jest ta sama pani po funkcji, sądzę, bo to jest szefowa tego religioznawstwa na UJ-cie, która w naszym procesie popisała się swoją wiedzą, czy nie wiedzą, no to już niech każdy sobie oceni, ale ona, nie znając się w ogóle na języku polskim, bo nie jest specjalistką w tej branży, w tym sensie nie ma wiedzy szczegółowej,
jest specjalistką. W swoim procesie to jest doktor habilitowana pani Przybył Sadowska.
Ona jest specjalistką od religioznawstwa i w tym obszarze dała rzeczywiście mi laurkę, bo powiedziała, że wszystkie moje poglądy mieszczą się w głównym nurcie protestantyzmu. W historii ten spór się toczył, także tu, że tak powiem, stanęła po mojej stronie, ale stwierdziła, że w warstwie językowej to ona już się dopatruje przestępstw. Ale przecież ona w ogóle nie ma żadnej wiedzy szczegółowej, jeśli chodzi o językoznawstwo. I teraz ta sama pani ma ocenić, czy zacytowanie mniej więcej przesłania papieża
do gejów,
przecież on to powiedział,
władze gejów,
do jednego z księży gejów powiedział, czy to jest obraza. Zobaczcie, 120 już osób takich.
Oczywiście Ordo Iuris tam jest.
Zobaczcie jak się, że tak, jaki rozmach nabierają. U mnie jest 12, a w tym następnym procesie jest 120.
No następnym razem będzie 1200.
Co będzie w następnym? I to wiecie, tych wszystkich ludzi trzeba przesłuchać. Policjanci muszą to zanotować. Wiecie, to nas szkoda gadać. To jest po prostu kpina, żenada z państwa polskiego. To tylko daje jakimś ludziom, powiedzmy, o nieumiejących zaakceptować różnorodności i tego, że inni myślą inaczej na pewne tematy religijne, daje im pożywkę, żeby latali do prokuratury, czyli to jest, można powiedzieć, zły wzór, który dał Ziobro i teraz nie będzie miał, zobaczcie, jaki postęp, 12, 120, 1200, a co potem, to już nawet umysł nie ogarnia.
Dla państwa możemy powiedzieć, że zeznania Mariana Kowalskiego, naszej tutaj trójki, jeszcze też pana Mariusza Michałka, o nich za chwilę o nim powiemy, będą dostępne pewnie w jakiejś formie na naszym kanale. Zobaczycie najlepsze fragmenty. Też dzisiaj pokażemy wam najnowszy film, tak jak mówiłem, krótki film biograficzny, kim jest pastor Chojecki, jest już na naszym kanale, możecie, prosimy, żebyście go promowali, zobaczyli go, wysyłali swoim znajomym, ale piszcie do nas pytania. W drugiej części programu zadam pastorowi pytania właśnie odnośnie tego filmu, jak macie, czy odnośnie jakichś kwestii życiorysu, które czy nie zostały, czy zostały w jakiejś skróconej formie poruszone w tym filmie. Także jeszcze raz prośba o pytania. No, sprawa skandaliczna, tak jak mówimy. Sam też fakt, jeszcze tu mam jedną informację o zeznaniu Mariana Kowalskiego, że w sądzie pan Wysok powiedział, że Marian Kowalski powinien być ekskomunikowany. Nie wiem, jaki to ma związek z twoją sprawą i czy to był jakiś wniosek formalny do sądu, żeby sąd ekskomunikował, czy to jakieś takie jego prywatne opinia sobie w sądzie wyznacza.
Ale to się tak dzieje przy zdrowych zmysłach wszystko tam, rozumiem.
Znaczy,
tak?
Podobno coś tam czuć było, nie? No, ale tam ze zmysłami nie wiem, no bardziej chodzi mi o jakieś tam
używki. Sąd ma orzekać o wyłączeniu Mariana Kowalskiego z kościoła rzymskokatolickiego, to tak ci oskarżyciele takie wnioski tam stawiają? To już nie jest dobrze. No to
dobrze, no.
Nie jest dobrze, panie. Dziejku.
Dzisiaj występował też, zeznawał pan Mariusz Michałek. Widzieliście go na przykład w zeszłym tygodniu w czwartek w programie z dr Małgorzatą Kubicką. Przedstawił ciebie jako patriotę. Powiedział, że przez krytykę próbujesz poruszyć ludzi do myślenia. No niektórzy widać, że ci poruszenie przez krytykę nie do myślenia, tylko do oskarżania. No,
mimo wszystko jednak musieli trochę pomyśleć. Może ja bym się spodziewał, żeby trochę lepiej wykorzystali swój dany przez Boga rozum, ale jednak coś musieli myśleć, nie? Że to jest jakaś reakcja, czyli udało się.
Wydaje się, że jakiś postęp nastąpił, bo jak już po rozprawie ustalili, no to wszystkich pytano o tę Koreę Północną, a jak byłem na końcu, to już nie. I nie wiem, czy jakaś refleksja może zaszła w oskarżycielach, że jednak ten zarzut jest jakiś...
Jednak słabo. No słabo się przygotowaliśmy, wycofujemy.
pan Mariusz Michałek powiedział, że kiedyś, kiedy jeszcze nas nie znał, nasze środowisko uważał za sektę, ale po jednej rozmowie zobaczył, że ta ocena była fałszywa. Także nie wiem, czy chciałbyś coś odnieść się do tych zeznań i Mariana Kowalskiego, i pana Mariusza Michałka.
To już w tej odwrotnej kolejności pana Mariusza tu przywołałeś. Nasze drogi przecięły się w wyniku zainteresowania historią. Jak pamiętacie, zjazd
z tyłu Idź tutaj pod widzimy, prąd, możemy pokazać pana
tutaj
Mariusza.
Na zamku w Janowcu. Tam właśnie rekonstruktorzy z chorągwi husarskiej Firlejów bardzo uświetnili naszą tę uroczystość. Wcześniej też tu widzimy wykład w naszej siedzibie. Można ten wykład na temat husarii sobie obejrzeć. Bardzo, bardzo ciekawy. Takich informacji to rzadko kiedy znajdziecie, nawet w podręcznikach historii. Także miłość do historii. Akurat rodzina Firlejów jest rodziną protestancką. Znaczy, jest w tym czasie, który, że tak powiem, przywołujemy, czyli wiek XVI. To właśnie jeden z Firlejów, że tak powiem, uzależnił koronację tego Francuzika na króla Polski, który nie chciał zagwarantować wolności szlacheckich, wolności szlachty protestanckiej. Jak nie, to nie. No on dobra, to przysięgam. No i wtedy dostał insygnia. To właśnie jeden z Firlejów zrobił. Także to pokazuje, jak wielki był to i potężny ród, to akurat związany też z Lubelszczyzną. Tu mieli kilka zamków. Stąd też to zamiłowanie do historii, rekonstrukcja historyczna przepiękna. Bardzo byliśmy wdzięczni. Ten polonez później na dziedzińcu zamku, to przeżycia są, które ten śpiew chrześcijański właśnie na ruinach kaplicy Firlejów tam na zamku, to są dla nas bardzo, bardzo cenne przeżycia. To tam właśnie, to przy tej okazjiśmy się spotkali. Nikt wtedy nie myślał, że ta znajomość będzie miała też przedłużenie na salę sądową i że pan Mariusz będzie zeznawał w mojej sprawie, jak to jego relacje z moją osobą, z naszą telewizją, kościołem się rozwijały. No ale zobaczcie, jak to Bóg plecie takie dziwne scenariusze, jeśli chodzi o Mariana. To byłem spokojny. Marian, pomimo tego, że nasze drogi się rozeszły, to myślę, że jakieś w takich stosunkach osobistych, taka minimum, nie chcę powiedzieć, że minimum, ale jakaś tam przyzwoitość pozostała. Przypominam, że chyba półtora roku temu my z Euniką też rozmawialiśmy na jakimś podobnym, tam lewicowe jakieś stowarzyszenia gryzły po nogawkach, czy obsikiwały Mariana Kowalskiego i tam myśmy zeznawali z kolei zgodnie z prawdą, tak jak było, możecie sobie i sprawdzić w tych filmach, o które tam Marian Kowalski był oskarżony i to, co myśmy mówili. Także pomimo, że byliśmy poróżnieni politycznie i to rozejście tu było naprawdę takie niesympatyczne, powiedzmy, troszeczkęśmy próbowali to jakoś ostatnio, pamiętacie, był Marian Kowalski naszym gościem, skleić. No tak nie za bardzo to wyszło, ale jak widzicie w takich sprawach, kiedy chodzi o uczciwość, o zeznanie zgodnie z prawdą, to Marian Kowalski zachował się po prostu uczciwie i bardzo ci, Marian, dziękuję za to.
Pan Mariusz Michałek, widzieliście z tyłu te zdjęcia husarskie. To było Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Ziemi Lubelskiej. Oni występowali jeszcze w Patriotycznym Centrum Kultury. Kończąc ten temat procesu, zapytam was jeszcze, dlaczego broniliście pastora Pawła Chojeckiego? Jak odnosicie się do tych zarzutów tutaj? Znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy, jakieś tam te słowa ostre były, nie wiem, ktoś może się zgadzać z tymi zarzutami na przykład.
Myśmy nie występowali w roli obrońców, tylko świadków, po prostu mówiliśmy prawdę i tyle. Tu nie. A prawda jest taka, jaka jest, a nie inna.
Czyli
ktoś może mieć opinię, że mu się tam coś nie podoba, czy podoba, prawda jest taka, że pastor i każdy inny człowiek może wyrażać swoje opinie na dowolny temat, jakie ma, w taki sposób, jaki uważa za stosowny. I tu nie ma żadnego przestępstwa, czy żadnej winy. Ktoś lubi taką formę, ktoś lubi inną i to mniej więcej na tym polega. Już pomijając do tego są zarzuty, które po prostu są nieprawdziwe, że nie było żadnych takich wypowiedzi, jakie są tam zarzucane. Ktoś sobie dopowiada treść, której nie było. No i to jest już jego problem. Dziwne tylko, że prokuratura to bierze i się tym każe zajmować całemu aparatowi państwa. Tu jest ciekawe może takie porównanie. No, mnie pytano na przykład, czy pastor Chojecki, no, że jest dla niego ważna Biblia, Pismo Święte, to czy bronił Nergala, kiedy on podarł Pismo Święte? Znaczy, no, nie był jego obrońcą, no to wiadomo, nie występował w procesie, no, ale w sensie, no, można skrytykować czyjeś zachowanie, a jednocześnie bronić mu prawa, żeby się tak zachowywał, jeśli tak chce. No, nie zrobił krzywdy nikomu, więc no, to nie powinno być karalne. I w podobny sposób przecież kilka lat temu bronił jednego z teraz skarżących, Grzegorza Wysoka, kiedy on był oskarżony za to, co coś pisał, swoje opinie w swoim wydawanym przez siebie czasopiśmie. I też nawet na łamach Idź Pod Prąd mógł opublikować apel o wolność słowa i został opublikowany i w sądzie broniony. I tak samo teraz Paweł Chojecki też może swoje opinie wyrażać i nie powinien być za to sądzony.
Tu jeszcze ciekawostka z tym darciem czy niszczeniem Biblii. W Polsce w ostatnich latach miało miejsce kilkakrotne, przynajmniej wiem o dwóch przypadkach, a być może było więcej, palenie Biblii, właśnie takich lub większego formatu. To księża katoliccy robili.
Panie Nergal?
Nie, to robili księża katoliccy. Jeden przypadek miał miejsce...
Ale bo to nie jest Biblia katolicka.
W Biłgoraju. Drugi przypadek gdzieś tam w innym miejscu, już nie pamiętam. Księża katoliccy po akcji gedeonitów rozdawania takich, za darmo rozdawania, bo to wiecie, biznesmeni chrześcijańscy tak rozumieją swoją służbę, że część pieniędzy, które Bóg pozwala im zarobić, przeznaczają na dróg takich, czy dużo większych, takich hotelowych, bardzo ekskluzywnych egzemplarzy. Plaży Pisma Świętego. W całym świecie to jest znane, praktykowane w szpitalach, w hotelach. Zawsze znajdziecie w szufladzie za granicą taki egzemplarz Biblii z tym znakiem właśnie gedeonitów. To jest symbol takiego naczynia, amfory jakiejś takiej, w której pali się ogień, nie? I to jest taka historia z dziejów Izraela, ale tu już nie będę kazania na ten temat mówił. W każdym razie w kilku miejscach Polski po takich akcjach rozdawania ksiądz ogłaszał parafianom, że trzeba oddać tę Biblię i potem na dziedzińcu kościoła dokonywano takiego rytualnego spalenia tej heretyckiej, bo nie katolickiej Biblii, chociaż ona w przekazie, w zakresie ksiąg niczym się nie różni, mówię o Nowym Testamencie, od Biblii katolickiej. Ja często przecież na czytaniu Biblii pokazuję, że niekiedy tu Biblia Tysiąclecia lepiej oddaje myśl autora, niekiedy Biblia właśnie ta warszawska, czyli tak zwana protestancka. Księża katolicy palili tę Biblię i nie słyszałem, żeby w ogóle jakaś prokuratura kiedykolwiek się
Ordo Iuris jakieś nie zajęło się sprawą?
Nie, nic, cicho, sza. Także oczywiście to, co robi pan Nergal, uważam za głupie, ale ma prawo to robić i kropka.
A propos Ordo Iuris, to też przedstawicielka tej fundacji była obecna na rozprawie. Na razie jako publiczność, ale z tego, co słyszeliśmy, to Ordo Iuris no, chce jakoś interweniować w sprawie pastora Pawła Chojeckiego. No właśnie,
wiadomo. Pytanie, kiedy Zbigniew Ziobro się pojawi tam gdzieś na rozprawie. Eunika Kornelia, coś chcecie dodać? Dlaczego? Co uważacie o tych zarzutach, które postawiono pastorowi?
Ja mogę nawiązać jeszcze do sprawy Nergala, bo też byłam o to pytana i odpowiedziałam, że pastor Chojecki po prostu oddziela swoje prywatne przekonania, czy moralne, czy chrześcijańskie, od zasady wolności słowa, która powinna obowiązywać w każdym państwie demokratycznym. Dlatego no, sprawa Nergala nie różni się od innych spraw, jeśli chodzi o wolność do mówienia tego, co się myśli, również w kwestiach religijnych. I myślę, że to jasno też z moich zeznań wybrzmiało, że pastor Paweł Chojecki nie ma na celu obrażania kogokolwiek, że krytykuje Kościół katolicki, dogmaty katolickie, ale porównując je z Pismem Świętym. A to, że potrafi rozmawiać z katolikami, no to wykazaliśmy chociażby w ostatnich debatach w telewizji Idź Pod Prąd, gdzie wystąpił m.in. ksiądz profesor Andrzej Kobyliński czy ksiądz Emil Parafiniuk z Konferencji Episkopatu Polski i mamy sygnały od księży katolickich, którzy mówią, że z pastorem Pawłem Chojeckim da się w naszej telewizji swobodnie porozmawiać, choć się różnimy, to właśnie w naszej telewizji jest ten czas i swoboda wypowiedzi.
Mamy kilka głosów od Was, odnośnie do Was, odnośnie całego procesu. Joanna Zielińska, napiszę krótko. Jestem dumna z postawy pastora Chojeckiego. Dzięki panie pastorze za niezłomną postawę. Pani Euniko Kornelio i panie Tymoteuszu, macie wspaniałego ojca. Pozdrowienia dla waszej mamy. No co ja, do takiego...
No tak, bez mamy to się nie da.
No co ja, do bardzo takiego procesu w sądzie nie powinno nigdy dojść. Komuś bardzo zależy na uciszeniu pastora i jego działalności.
Tak, ale myślę, że tu głębszy problem to jest kompromitacja państwa polskiego i próba zastraszenia teraz pastorów chrześcijańskich, czy ogólnie chrześcijan. Nie? Nawet niezależnie od wyroku, jaki tam, tu wyrok jest oczywisty dla mnie, no ale to już tam powiedzmy, że tu ja jestem stroną w swojej sprawie, no to nie ma to wielkiego znaczenia, ale niezależnie od wyroku, nawet jeśli to będzie całkowite uniewinnienie, to jednak ten sygnał państwa totalitarnego, katolicko-komunistycznego został wysłany do wszystkich ewangelicznych chrześcijan, że uważajcie, co mówicie o Kościele Rzymskim, uważajcie z krytyką dogmatów katolickich, uważajcie z głoszeniem prawd swojej wiary. Uważajcie z tą wiernością Pismu Świętemu, bo prokurator czeka.
No, czyli państwo katolickie, państwo religijne, w takim państwie no
tak, to,
żyjemy.
To jest dowód. To już nie jest, wiecie, moje jakieś poczucie, że ja się tak czuję w tym państwie polskim i tak dalej. Tutaj, no niestety, hejterzy dali dowód, że żyjemy w katolibanie, a nie w państwie polskim.
Irena Gołuchowska. Bogu dzięki już po wszystkim, przynajmniej na dziś. Nie mogłam nic dzisiaj innego robić, tylko się modliłam.
Amen. Tu dziewczyny mi mówiły już tak, przed wejściem
czułyśmy
do
modlitwy,
studia, że to widać było, że Bóg naprawdę daje ogromne błogosławieństwo tym, którzy tam występowali po stronie prawdy.
M1992. Uważam, że powinna być przeprowadzona transmisja na żywo z rozprawy, żeby każdy mógł wyrobić sobie opinię. No, 6 godzin, to tyle to mniej.
Tak się wydaje,
trwało,
że transmisja na żywo jest ciekawa. Nie, to jest wiele, wiele godzin, pewne czynności proceduralne, uchylanie jakichś pytań, bzdury, słowotok, ślinotok i różne takie rzeczy. Także oglądanie tego naprawdę nie jest niczym przyjemnym. Także postaramy się jakiś w miarę krótki, ale obszerny materiał zaprezentować.
Ja bywałem na różnych rozprawach jeszcze wcześniej, to naprawdę to... Tam nie ma nic prawie ciekawego. To są godziny spędzane na... No tutaj jeszcze można by mówić o całym systemie czy organizacji sądownictwa. Nie mówię o tam poszczególnych sędziach, ale o samym organizacji procesu, przynajmniej w Polsce. No to można by to naprawdę jeszcze usprawnić i przyspieszyć, a to jest bardzo długie, żmudne i nudne.
Przypominam, że tutaj się ręcznie, oczywiście tam korzystając z klawiatury i komputera, ale ręcznie się spisuje zeznania.
Ale
nie, nie ma
w każdym
tego...
telefonie jest teraz taki program, że możesz mu powiedzieć, tam nie wiem, gdzie chcesz jechać,
no,
i on
jest,
ci ten głos
jest,
przetworzy
wiem.
I zapisze, a w
można
sądzie
by,
jeszcze nie ma czegoś takiego?
Można by nagrywać przecież te zeznania najwyżej później.
Chyba nawet często są nagrywane, spisywać. Ale i tak spisywane na bieżąco.
Tak, także to jest też, to uniemożliwia jak gdyby sensowną transmisję, rozumiecie, nie? No bo tutaj trzeba powiedzieć trzy zdania, stop, musimy zapisać, nie? Przerwa, tam niekiedy sprecyzowanie, dobra, proszę dalej mówić, nie? I tak dalej. No to na transmisję na żywo się nie bardzo nadaje.
Wszystko
nie?
Trwa. No przyznaję, jednak... że dość sprawnie przynajmniej przy...
Ja nie byłem akurat tutaj na
w porównaniu
tym,
mówię z innymi, jakie widziałem.
Ale nowoczesność widać, że jeszcze do polskiego sądownictwa nie dotarła.
No jeszcze tam dość powoli.
Ordo Iuris już dotarło. Manko Inka, jestem katolikiem, ale w tej sprawie popieram was.
I za takie głosy katolików szczególnie dziękuję. Ja tu cały czas, wiecie, że jadę ostro, nie będę oszczędzał, bo bzdury, które biskupi i papieże przez lata w Kościele katolickim powiedzieli, zrobili, uchwalili na tych swoich komitetach centralnych i tak dalej, i każą w to wierzyć pod karą piekła. Pod karą piekła. Wiecie, w dogmaty katolickie trzeba wierzyć pod karą piekła. Nie? W Pismo Święte katolik może nie wierzyć, ale w dogmaty katolickie musi wierzyć pod karą wyłączenia z Kościoła grzechu ciężkiego, śmiertelnego i pójścia do piekła. Także to jest naprawdę skandal. Ja wiem, że jest bardzo wielu uczciwych katolików, którzy już dzisiaj naprawdę samodzielnie czytają Pismo Święte, wysnuwają wnioski, nie zgadzają się z hierarchią, ale jeśli mówimy o tym systemie hierarchicznym, a tak przede wszystkim należy rozumieć Kościół rzymskokatolicki, on jest pełen ciemnoty, zabobonu, bzdur i zaprzeczania jasnym deklaracjom Słowa Bożego, jasnym słowom Jezusa.
Bartosz Sienicki. No faktycznie oskarżyciele trochę błaźnią się. Emil Kruszyna. Odważył się jakiś ksiądz zająć jasne stanowisko w sprawie tego procesu?
A to mówiłem rano dzisiaj o przypadku Sokratesa, gdzie on mówił, że wielu ludzi pozna prawdę w sensie intelektualnie. Ale żeby pójść za prawdą, żeby jeszcze później stanąć w obronie prawdy, do tego potrzebna jest odwaga.
Z tego, co wiem, kilku pastorów wsparło ciebie, wysłało zdjęcia support pastor Paweł Chojecki. Kilku to nie wiem, może dwóch.
Bardziej paru niż kilku, nie nawet, nie, że to trochę mniej. No, rzeczywiście tu jest ogromna jakaś takie rozczarowanie tchórzostwem czy głupotą większości pastorów chrześcijańskich. To tylko naprawdę chyba na palcach jednej ręki można by policzyć pastorów, którzy mieli odwagę zabrać głos. No dzisiaj też Kościół Domowy z Gliwic nadesłał mi takie zdjęcie rano, takie właśnie, żeby poprawić mi nastrój, zachęcić mnie. Także dziękuję Damianowi i całemu Kościołowi Domowemu w Gliwicach. Wcześniej też były ksiądz Jurek z tego obszaru, także no kilka głosów takich przyszło. Jeden Polak, pastor luterański z Czech, także kościół tam z Sanoka i Starnowa, chociaż nie osobiście pastor, to bardziej wierzący z tego kościoła, oddolnie taką akcję. Nie wiem, może kogoś pomylił, znaczy...
Pominąłeś?
Pominąłem jeszcze któregoś z pastorów, to proszę mi przypomnijcie.
Pastor Ciesiłka.
Pastor Ciesiłka napisał na...
Od razu,
tak, on jako jeden z pierwszych powiedział, że jeśli nie staniecie dzisiaj przy pastorze Chojeckim, to przyjdą po was. No to bardzo, bardzo mądre zdanie i za to dziękuję, a potem już nic, już milczenie.
Ramzes, pastorze, trzymamy kciuki za pana, chociaż w wielu miejscach się z panem nie zgadzam, to dzięki państwa telewizji dojrzałem w sprawie COVID i szczepionek i jestem państwu za to wdzięczny. Dobra robota.
Dziękuję. Na przykład w sprawie trzymania kciuków się nie zgadzamy. fajne powiedzenie, tak się mówi, często nam się wyrwie, no ale ja bardziej wolę, no kibicujemy, modlimy się jak ktoś wierzący, bo trzymanie kciuków, no to tak jakby ułożenie dłoni wpływało na bieg historii. No ale to, przepraszam, że się tak czepiam, tu widzicie, że jestem stosunkowo taki zasadniczy w tych sprawach, także jeszcze pewnie gdzieś tam będziemy się często różnić, ale bardzo, bardzo szanuję takich ludzi, którzy rozumieją, że nie będziemy się we wszystkim zgadzać. To zresztą jest środowisko Idź Pod Prąd. Taka jest, można powiedzieć, idea. Ona wyrasta właśnie ze Złotego Wieku, z Konfederacji Warszawskiej, gdzie polska szlachta pod wodzą głównie środowiska protestanckiego, ale katolicy rozsądni się do tego i prawosławni przyłączyli. Uchwalono Konfederację Warszawską w 1573 roku, gdzie szlachta dała sobie nawzajem prawo do bycia Polakami, bycia obywatelami niezależnie od wyznania. To był ewenement na skalę całego świata i na skalę historii jeszcze przez gdzieś mniej więcej, można powiedzieć, 200 lat. Także takie rzeczy tu w Rzeczpospolitej się działy. Szlachta lubelska, Firleje też mieli w tym ogromny udział i też powiedzieli: absolutnie sprawy wiary będziemy rozwiązywać dyskusją ostrą. Będziemy się tam chłostać słowami, wykazywać swoją głupotę. Tu Rzeczpospolita Babińska, to tu bardzo blisko Lublina w okolicach Bełżyc. To pierwszy kabaret polityczny właśnie ze środowiska protestanckiego. Chłostali niemiłosiernie zarówno za głupoty religijne, jak i za głupoty moralne, obyczajowe czy polityczne. Ale powiedzieli: szabli przeciwko sobie nie wyciągniemy. Dlatego dali sobie prawo. Właśnie to, co zostało później zanegowane, szczególnie w XIX wieku i w XX, że Polak katolik, zanegowano Polakom innych wyznań prawa do bycia równoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej. I to prawo zostało pogwałcone przez lubelską prokuraturę Ziobry.
Ktoś z was, świadków, jeszcze chce coś dodać odnośnie procesu?
Myślę, że dobra jest ta myśl, która wypływa właśnie z porównania postaw na przykład pana Michałka, który mówi, no miał do nas jakieś wstępne negatywne nastawienie, no ale porozmawiał, dowiedział się więcej, no i zrozumiał te nasze stanowisko i jakoś no, zobaczył dobrą stronę. A na przykład znowu wspomnę poprzedni proces pana Grzegorza Wysoka, gdzie pamiętam, jak Paweł mówił wtedy, no, że właśnie przez rozmowy właśnie z Grzegorzem Wysokiem, no oni potrafili, nawet w sprawach, gdzie się nie zgadzają, potrafili zrozumieć swoje stanowisko i jakoś tam się szanować. No a potem no, pan Wysok jakoś przestał chcieć rozmawiać i poszedł w taką przedziwną stronę, już nie wiem z jakich powodów. Także no, myślę, że można powiedzieć tytułem programu, który ostatnio wycofywany z TVP. Warto rozmawiać, nie emocjonować się od razu, ale jakoś tam dowiedzieć się, o co chodzi, poczekać, dogadać i dopiero wtedy oceniać.
Tu taka ciekawostka, że ten pan Wysok, no zresztą on zapoznał mnie i Mariana Kowalskiego, także to też tę dobrą rzecz.
Do dziś pluje sobie w brodę.
No nie wiem, czy tam pluje, brody chyba nie ma.
Nie ma.
Ale w każdym bądź razie był częstym gościem, nie tylko w moim domu i siedział do późnych nocy, dyskutowaliśmy, on mi też książki podrzucał, na przykład taką książkę Cywilizacja Bizantyjska Feliksa Konecznego, gdzie właśnie Koneczny mówi, że to w protestanckiej Anglii najlepiej te cnoty, o których on mówi w państwie, zostały zrealizowane, to od Grzegorza Wysoka. On nawet w ramach tego masochizmu, by tak zostać tym obrażany, te jego uczucia religijne, to nawet przychodził, przynajmniej raz na pewno był na spotkaniu naszego kościoła, wyobraźcie sobie. I tam właśnie tak, to tak jak z tej naszej komedii kultowej Sami Swoi, jak ten się wpatruje w tę sąsiadkę, nie? I tak, że on mówi tak, nienawiść mu wzbiera i tak. I tak dalej. Także no, naprawdę no, to pokazuje, że człowiek nie jest solidną firmą. Dlatego nie należy pokładać nigdy jakiejś wiary, ufności w człowieku. We mnie też. Przestrzegam was przed tym. Ta biografia, no, może tam, czy tam los tego Grzegorza Wysoka, no, pokazuje, jak nisko można upaść, jak zaprzeczyć swoim ideałom, jak zdradzić przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Także człowiek to grzeszna istota. Taka lekcja z tego wypływa. Dlatego też nie można, też jak widać tą grzeszną naturę człowieka i ona nas rani, no to też nie możemy tam specjalnie się jakoś, wiecie, no epatować, ojej, jak on mógł, dlaczego i tak dalej, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Gdyby Jezus Chrystus nie przyszedł na ziemię, wszyscy skończylibyśmy w piekle. Każdy z nas na to by sprawiedliwie w oczach Boga zasługiwał, bo każdy z nas w jakiś sposób grzeszy. Może nie każdy zdradza przyjaciół, no ale tam zdradza inne wartości, inne cnoty i tak dalej, i tak dalej. Dlatego trzeba pamiętać, że nawet jak tam robią ludzie różne takie podłe rzeczy, to przynajmniej wzór biblijny jest, żeby się modlić o ich nawrócenie. No, tam od czasu do czasu nawet i Grzegorza Wysoka wspominam.
Wspomniałeś o biografii. Za chwilę pokażemy Państwu film biograficzny o Tobie, kim jest pastor Chojecki. Ale zanim to, przypominam o gitarach. Miesiąc kwiecień zbliża się do końca. Przypominamy, że nasza telewizja utrzymuje się z Waszego wsparcia. Nie jesteśmy finansowani przez Ordo Iuris, jakieś przez Radio Maryja, przez rodzinę Radia Maryja. Też nie.
Też nie.
Przez nie wiem, co oni tam twierdzą.
Przez Skarb Państwa też nie.
Lidzburg University też nie, przez Żydów i masonów też nie, przez lobby szczepionkowe.
Ale jesteśmy przez tego Mietka kontra masoni.
Tak,
Tu przelew był. Mietek kontra masoni.
Także jeżeli to, co widzicie w telewizji Ciód Prąd, podoba się wam, chcecie, żeby to dalej trwało, prosimy was o wsparcie. Nie, tak jak zawsze mówimy, nie chodzi o duże kwoty, ale o ilość osób, które wspiera telewizję Ciód Prąd. Cel, który realizujecie od, no już 3 lat, niedługo będzie, To jest 1000 osób miesięcznie, które wspiera telewizję Idź Pod Prąd. Na razie mamy informację z wczoraj, ale na koniec programu będzie, mam nadzieję, już najświeższa informacja. Jest 700, było wczoraj 740 gitar. Macie jeszcze kilka dni. Bardzo prosimy o uwzględnienie nas w waszych planach finansowych. Ja pożegnam się już z wami świadkami, bo za chwilę przejdziemy, tak jak mówię, do filmu. Dziękuję wam za tą relację na gorąco.
Dziękuję serdecznie.
Dzięki. Dziękujemy. A teraz zapraszamy państwa na krótki film biograficzny. Kim tak naprawdę jest pastor Paweł Chojecki?
A potem pytania.
Ostatnio polskie media szeroko komentowały rozpoczęcie procesu karnego Pawła Chojeckiego, protestanckiego pastora, który został oskarżony przez rządową prokuraturę m.in. o obrazę uczuć religijnych, katolików i zniewagę prezydenta Andrzeja Dudy. Z ust niektórych dziennikarzy, a także hejterów, padło pod adresem pastora wiele krytycznych, a nawet obraźliwych słów. Pytanie, które z nich są zgodne z rzeczywistością? I kim tak naprawdę jest pastor Paweł Chojecki? Pastor Paweł Chojecki, wychowany jako ateista. W dorosłym życiu zdecydował jednak, aby zostać chrześcijaninem. Dziś jest pastorem i założycielem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a także twórcą i redaktorem naczelnym telewizji internetowej, magazynu i wydawnictwa Idź Pod Prąd.
Musimy dać odpowiednie narzędzia, odpowiednią oprawę, odpowiedni nośnik Ewangelii dla naszych czasów.
Absolwent klasy uniwersyteckiej elitarnego pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lublinie imienia Stanisława Stasica. Tam też poznaje miłość swojego życia. Przyszłą żonę Marzenę, która jest odpowiedzią na jego pierwszą modlitwę do Boga. W 1981 roku bierze udział w przygotowaniu antykomunistycznego strajku nauczycieli w Lublinie, a na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego w strajku studenckim NZS-u na Politechnice Krakowskiej. Na studiach razem z Marzeną rozwijają swoją górską pasję. Zostają studenckimi przewodnikami tatrzańskimi. Już wtedy marzą o zmianie Polski i dokonaniu czegoś niezwykłego. Po wielu rozczarowaniach życia studenckiego i pierwszej Solidarności wreszcie trafiają na właściwy trop. Odkrywają, że zanim osiągną wielkie rzeczy w przestrzeni publicznej, muszą najpierw zmienić siebie. To wtedy, w 1986 roku, w hali Wisły w Krakowie, w wieku 23 lat, Paweł Chojecki podejmuje najbardziej przełomową decyzję w swoim życiu. Zdaje sobie sprawę z tego, że Jezus nie jest tylko postacią z historii, ale żyje teraz i jest blisko każdego człowieka.
Ja wtedy zrozumiałem, że ja jestem grzeszny, zły, bo wcześniej myślałem, że jestem dobry człowiek. Jeden z powodu pijaństwa, inny z powodu tam zdradzania żony, trzeci z powodu egoizmu. Wszyscy byśmy trafili do piekła. A Bóg nas kocha. Dlatego Jezus poszedł niewinny i umarł za moje grzechy. Za moje winy On zapłacił raz na zawsze. A zmartwychwstanie jest dowodem, że Jego ofiara została przyjęta. Wtedy zawołałem: Jezu, chcę być Twój na zawsze, zbaw mnie.
Zaraz po nawróceniu do Jezusa Paweł Chojecki angażuje się w ruch oazowy księdza Blachnickiego oraz w działania amerykańskiej misyjnej organizacji Campus Crusade for Christ. Staje się aktywnym świeckim animatorem katolickim. W 1988 roku wraz z przyjaciółmi zakłada Lubelskie Stowarzyszenie Chrześcijańskie Pojednanie i rozpoczyna wydawanie miesięcznika Pojednanie oraz druk książek chrześcijańskich w niewielkich nakładach na powielaczu. Szybko odkrywa jednak, że Kościół rzymskokatolicki nie opiera się na Biblii, ale na ludzkich dogmatach, które jej przeczą. Zdaję sobie sprawę, że to nie Biblia, ale Urząd Nauczycielski Kościoła jest najwyższym autorytetem w tej organizacji, a do zbawienia według katolicyzmu nie wystarczy to, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty, ale potrzebne są sakramenty i tak zwane dobre uczynki. W 1989 roku postanawia opuścić katolicyzm. Zakłada Kościół Wspólnota Chrześcijańska Pojednanie i kieruje wydawnictwem Pojednanie, które wówczas zajmuje się już profesjonalnym drukiem literatury chrześcijańskiej. W tym czasie Paweł Chojecki tłumaczy także książki z języka angielskiego. W 1996 roku pastor powołuje do życia Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, który zostaje wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. W 2003 roku Paweł Chojecki rozpoczyna wydawanie chrześcijańskiego miesięcznika społeczno-politycznego Idź pod prąd i zostaje jego redaktorem naczelnym. Wchodzi na pionierską w Polsce ścieżkę łączenia działalności duszpasterskiej i politycznej.
Przed dzień ferii, czy Państwo sobie zdajecie sprawę? Dziecko w majestacie prawa, w rodzinie, która była w ciężkiej sytuacji bytowej, zostało odebrane.
Dołącza do wolnorynkowej i konserwatywnej partii Unia Polityki Realnej, która w tamtym czasie jest najbardziej wolnościowym środowiskiem w Polsce. Pastor zostaje członkiem Rady Głównej Ugrupowania i jego rzecznikiem prasowym.
Politycy zrobili dla siebie służbę zdrowia, dla siebie hotele, dla siebie limuzyny, nawet zrobili dla siebie wymiar sprawiedliwości.
Wraz z posłem PiS Arturem Górskim organizuje spotkanie szefa UPR z Jarosławem Kaczyńskim. Po kilku latach opuszcza jednak Unię Polityki Realnej, po tym jak jej przywódcy przyjmują prorosyjską retorykę. W 2008 roku pastor Chojecki rozpoczyna działalność internetowej telewizji Idź pod prąd.
Wydaliście mi taką nadzieję i takie poczucie takiej wdzięczności, no i właśnie nadziei, że nie wszystko jest stracone, skoro tacy ludzie jak wy jesteście i nie boicie się, nie wstydzicie się pokazywać uczuć patriotycznych, że jakoś się uchowaliście, idąc pod prąd wszystkiemu, właśnie wbrew tej propagandzie mediów, wbrew tej propagandzie takiej środowiskowej. Także ja upatruję nadzieję w takich ludziach jak wy.
Witam Państwa w telewizji Idź pod prąd na żywo. Ze mną w studiu są Marian Kowalski, witam serdecznie, i Paweł Chojecki.
8 lat później, 1 lutego 2016 roku, Paweł Chojecki startuje z codziennym programem w IPP TV poświęconym komentowaniu bieżących tematów. Oglądalność na żywo nierzadko jest w światowej czołówce serwisu YouTube. Programy mają zasięgi od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy widzów. Znakiem rozpoznawczym pastora staje się wymachiwanie przed kamerami Nowym Testamentem, którego od tamtej pory IPP TV rozesłała po całej Polsce już wiele tysięcy egzemplarzy. Idź pod prąd staje się oddolną organizacją patriotyczną. To już nie tylko gazeta, telewizja czy portal internetowy. To środowisko ludzi rozsianych po całym świecie, którym w sercu głośno grają wolność i Polska, i którzy dla tych wartości są w stanie poświęcić swoją energię, czas i fundusze, bowiem IPP to medium utrzymujące się nie z podatków ani państwowych dotacji, ale ze wsparcia swoich widzów.
To dzięki Wam to studio, to dzięki Wam coraz szersza oferta programowa, to dzięki Wam nasze marzenia o produkcji chrześcijańskich wartościowych filmów.
Chociaż ukończył Politechnikę Krakowską, a nie seminarium teologiczne, obecnie jego kazań co tydzień słucha kilka tysięcy osób. Jest zaangażowany w zakładanie kościołów, nadzoruje powstawanie ponad 20 wspólnot w Polsce i wśród Polonii za granicą. Jego celem jest powrót do dobrych tradycji Rzeczpospolitej Złotego Wieku z czasów protestanckiej reformacji, kiedy to Biblia stanowiła punkt koncentracji polskiej elity, a wolność i tolerancja były na najwyższym poziomie w naszej historii. Chce to osiągnąć poprzez dotarcie do Polaków z Ewangelią Jezusa o darmowym zbawieniu. Pastor Chojecki zainicjował projekt Mega Kościół, czyli inicjatywę mającą na celu ewangelizację Polski opartą na czterech filarach: silne kościoły lokalne, nowoczesne media, chrześcijański uniwersytet i chrześcijanie w polityce. Motto jego służby to „Żarliwość o dom Twój pożera mnie” z Ewangelii Jana, rozdział 2, werset 17.
Widzieliście przed chwilą, to był film „Kim jest pastor Paweł Chojecki? Podziękowania”. Mam całą listę osób, którym mam podziękować, które wzięły udział, pomagały w przytworzeniu tego filmu. Pewnie to i tak nie są wszyscy. Szymon, Mateusz, Gośka, Natalia, Andrzej, Marzena. Marzena jest z nami w studiu. Marzena Chojecka, prywatnie żona pastora. Zwykle jesteś po drugiej
stronie. Raczej małżeństwo jest też sprawą, że tak powiem, domeny publicznej.
Skąd pomysł na ten film? Dlaczego zdecydowaliśmy się na ten film? Kim jest pastor Paweł Chojecki?
Jeśli chodzi o podziękowania, to nawet nasi przyjaciele z klasy, z liceum też brali udział, bo wiecie, no tak nie mamy czasu zajmować się archiwum domowym. To niestety bieg różnych wydarzeń powoduje, że tę dziedzinę mamy niezbyt dobrze opanowaną, stąd tych zdjęć z dawnych czasów mamy mało, ale przyjaciele z dawnych lat, tu Renata Cioczek, Georges też nas wspomogła i inni przyjaciele z czasów liceum Staszica. Jeśli ktoś z naszych przyjaciół ogląda ten film, ma jakieś fajne zdjęcia z tamtych czasów, czy ze studiów, ze strajku, to też bardzo będę wdzięczny za przesłanie. Można na ten nasz adres kontakt maupa@prat.pl pisać. To może jakiejś następnej edycji się przyda. Jeśli chodzi o pomysł, to tu kolejny, że tak powiem, przeciwnik, znaczy z tej strony imperium zła, mówiąc duchowo. Człowiek, taki kolega Euniki z Biała. Klasy dziennikarskiej na UMCS-ie, z studiów, redaktor Onetu, no to już dużo mówi, pan Białach po pierwszej edycji tego procesu, tak na koniec dnia, taki paszkwil umieścił na Onecie. Właśnie kim jest pastor Chojecki. No i wtedy akurat jego koleżanka z roku, Eunika, no może by jednak pokazać prawdę, a nie takie paszkwile. Ten człowiek ma i mój telefon prywatnie, rozmawiałem z nim osobiście. No Euniki to był kolega z roku, też pisali razem do jednej studenckiej gazety i różne takie tam rzeczy. Nawet nie zadzwonił, żeby mi dać głos w takim...
To tak jak TVP Lublin.
No to już dokładnie tak jak TV PiS, oddział Lublin. Zobaczcie,
widzę,
tu i Onet,
standardy jakoś
że i Onet i TVP zachowały się tutaj dokładnie tak samo źle, można powiedzieć. No i ciekaw jestem, czy dzisiaj, jak on się nazywa, tu moja żona zawsze ma lepszą pamięć do nazwisk, Montusiewicz chyba, to jest szef tego pisowskiego, przepraszam, to są niezależne media, no, które ja też płacę w podatkach. Ciężkie miliardy tam prezydent Duda na te media dał. Przy poprzedniej edycji ta rozgłośnia, że tak powiem, dała głos, chociaż to mój proces, no to się człowiek by się spodziewał, że to przynajmniej wtedy tak dwa zdania będzie miał okazję powiedzieć, dała głos ta telewizja pana Montusiewicza, czyli TVP Lublin, oddział tylko hejterom, którzy kłamali bezczelnie na mój temat, próbując taką nienawiść i niepokoje społeczne, nienawiść do nas i jakieś ataki na nas zrobić. Prosiliśmy o sprostowanie. No to jakiś tam elaborat, że tu się nie należy sprostowanie. Ciekawe, czy dzisiaj też hejterów pokażą, chociaż to zeznawała strona przeciwna. Myślę, że nie powiedzą nic dzisiaj. I redaktor Białach też będzie siedział cicho. No już to stąd pomysł, żeby zabrać głos, żeby takie paszkwile nocnikarzy nie docierały do opinii publicznej bez sprostowania.
Film jest już na YouTubie od rana, tak jak mówiłem wcześniej. Prosimy o promocję, wysyłajcie go swoim znajomym, którzy was pytają o pastora Chojeckiego, bo przecież też wiem, że nasi widzowie często są pytani czy krytykowani za nawet oglądanie.
Po materiale tej TV PiS nasi widzowie mieli od swoich rodzin: ojej, to ty jesteś w sekcie, teraz was będą do więzienia, weź uciekaj stamtąd wsadzać i tak dalej, czy różne jakieś wzburzenie, jak to wy na Matkę Boską źle mówicie. No taki był przekaz TV PiS-u normalnie, kłamstwo w żywe oczy.
Sylwia Kołodziejczyk: filmik o pastorze rewelacyjny, gratulacje dla wszystkich, którzy brali udział w jego tworzeniu. Rzeczywiście filmik dosyć szybko ma już ponad 2000 wyświetleń, widziałem od rana, to jest nawet dobry wynik, mnóstwo komentarzy pozytywnych na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie. Pytałem już, skąd pomysł. Mamo, do ciebie pytanie prywatnie. Kim jest pastor Paweł Chojecki? Jakim jest człowiekiem? Macie już 36 lat, tak? Na koncie małżeństwa znacie się 40 lat.
Ale to nie uprzedziłeś mnie, to za trudne pytanie. Tak.
Nie wiem, proszę o następne. Coś wymyśl.
No jest moim mężem od 36 lat. No jesteśmy tak jakby jedno.
Ty, bo tu pójdziesz siedzieć, ty lepiej się dwa razy zastanów, bo tutaj, wiesz, każda sekunda przez hejterów jest przeglądana, no.
Na pewno Paweł jest zawsze na froncie, ja jestem z tyłu na zapleczu, ale jakby dzieło naszego życia, może to zbyt górnolotnie brzmi, ale zawsze marzyliśmy o tym, żeby coś robić dla ludzi. Na początku to nie było związane z Bogiem, ale już kiedy zaczęliśmy chodzić w liceum, to chcieliśmy nie tylko żyć dla siebie, ale też dla innych. No i później Bóg tak sprawił, że usłyszeliśmy, jaka jest prawda, o co chodzi w tym życiu i po co my jesteśmy na świecie. Nawróciliśmy się i zaczęliśmy głosić Ewangelię i chcieliśmy wtedy, żeby wszyscy ludzie dowiedzieli się, o co chodzi w tym życiu, żeby sobie umieli odpowiedzieć na te podstawowe pytania, skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd idziemy. Także...
Ci wejdę w słowo. Ciekawostką jest, że moja żona, studentka architektury Politechniki Krakowskiej, także mieliśmy bardzo blisko wydziały, bo stare budynki Politechniki to koszary jeszcze austriackie i tam te wydziały mechaniczne i architektury były w odległości, no powiedzmy 300 metrów. Pośrodku była Łupina, to właśnie to zdjęcie w filmie, gdzie tam jest strajk, to chyba albo z któregoś z naszych wydziałów, albo z Łupiny, już nie pamiętam dokładnie. Łupina to taki bar, gdzie był Bigos i Fasolka po bretońsku, także często tamśmy się na połowie drogi spotykali. Marzena pisała pracę magisterską u profesora Zina. Dla starszych widzów, no to jest znana postać, Piórkiem i Węglem z tamtych czasów. I temat pracy magisterskiej Marzeny to była adaptacja dworu tu pod Urzędowem do parku tam w stronę Zalubartowem, jeszcze w stronę Kocka, żeby stworzyć tam taką wspólnotę chrześcijańską. Nie? To już wtedy, wiecie, na studiach już jeszcze nieporadnie, ale już myśleliśmy o tym. No może kiedyś odgrzebiemy ten projekt.
No właśnie, skąd pytanie, skąd w tobie ta motywacja, ta chęć do ciągłej pracy z ludźmi, bo to jeszcze było przed nawróceniem do pracy z ludźmi, z jakiegoś organizowania się, skąd się to wzięło?
No to są tradycje rodzinne. Ja bardzo dużo czasu oprócz moich rodziców spędziłem z moimi dziadkami i tu bym widział, można powiedzieć, tę inspirację. Bo zarówno dziadek, jak i babcia, oni przed wojną, no dziadek skończył wyższe studia, to był ewenement w jego wiosce, to takie chruślanki józefowskie, nie? To tam na mapie nawet nie wiem, czy to znajdziecie w ogóle. Tam ród Chojeckich tam w XIX wieku no już dość licznie się pojawił, a pochodzimy gdzieś tam z północy naszego województwa. W każdym razie babcia przybyła tam z Chełma Lubelskiego jako nauczycielka w początku lat 20. tuż po uzyskaniu niepodległości i praktycznie została sama wysłana tuż po seminarium, po jesenie seminarium nauczycielskim została wysłana, żeby w tej dalekiej wiosce zapadłej kompletnie, mam nadzieję, że mieszkańcy chruślanek józefowskich nie będą mieli do mnie o to pretensje, ale rzeczywiście to był koniec świata wtedy, można tak powiedzieć, że ma tam założyć szkołę. Młoda dziewczyna, niespełna tam pewnie 20-letnia, może trochę więcej, ma założyć szkołę sama. I ona poszła i to zrobiła. I nie tylko szkołę, ale i straż pożarną, i przeróżne koła młodzieży, i teatr. I pamiętam pogrzeb mojej babci, to właśnie z Chruślanek Józefowskich, wóz straży pożarnej.
Do ciebie mam pytanie. Jak ty obserwujesz datę, skąd czerpię motywację do działania, do tego tych codziennych programów? To przecież jest mnóstwo też różnej działalności poza kamerą. Skąd się to bierze?
No, myślę, że na pewno jest to siła od Boga i motywacja, aby służyć Jemu. I jest to taki cel naszego życia, aby Jemu służyć całym sercem, umysłem i siłą. Ale niewątpliwie bardzo dużo czerpiesz takiego entuzjazmu od widzów, no i też ludzi we wspólnocie. Także to jest też takie bardzo ważne. Zachęcanie się nawzajem, modlitwa, wysłuchane modlitwy przez Boga.
W tym temacie mamy też pytanie od was właśnie odnośnie twojej biografii. Piotr Gazda. Jak wyglądają relacje między ludźmi w kościele biblijnym, w szczególności relacje pastor, pozostali członkowie? Dlaczego pomimo kłopotów nie rezygnuje pastor z ostrego języka i dalszego narażania się na zarzuty? Pozdrawiam.
Czyli dwa pytania. No pierwsze wyglądają normalnie. Ja, każdy kto mnie zna, to wie, że tu żadnego tam puszenia nie ma. Zwykle przechodzimy od razu na ty i w ten sposób ze sobą rozmawiamy. To, że jestem pastorem, no to bardzo rzadko ma jakiś praktyczny wymiar. No, tam jak mówię kazanie, no to tak oczekuję, że inni będą słuchać, a nie tam mi przerywać czy gadać w tym czasie. Nie? No to, ale to tam wszyscy w miarę szanują. Kiedy trzeba podejmować jakieś trudne decyzje, no to najpierw konsultujemy to wszystko. Ja dużo rozmawiam z ludźmi, poznaję opinie, szczególnie ludzi, którzy w jakiś sposób się znają na danym temacie. Modlę się o to też. Nie zawsze tam, że tak powiem, pochopnie. Staram się odczekać, ile tylko można, jeśli decyzja jest trudna i wiem, że będzie rodziła jakieś bolesne konsekwencje, no ale w końcu ją podejmuję, bo tak też rozumiem odpowiedzialność pastora, nie? Że on się ma narazić pierwszy, on ma wskazać kierunek, on ma prowadzić, on ma tłumaczyć, pocieszać, zachęcać, ale niekiedy i karcić jakieś no, takie osoby, które gdzieś się tam chwilowo zagubiły i tak dalej. Jeśli chodzi o drugie pytanie.
Dlaczego nie rezygnujesz pomimo kłopotów z ostrego języka? Dalszego narażania się na zarzuty.
Po pierwsze, taki jestem. Nie? I musiałbym zacząć udawać. Nie? A tak się umówiliśmy, że będę mówił prawdę, to co myślę, niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie. Pokazuje to, kiedy stajemy po bardzo niepopularnych niekiedy w naszym nawet środowisku poglądach czy sprawach. Jestem gotowy nawet pod prąd opinii sporej części, czy niekiedy nawet większości naszych widzów pójść, no i powiem to, co myślę. No, możecie mnie z tego rozliczać i rozliczacie mnie. Ja się tłumaczę, no jeśli coś źle zrobię, jestem gotowy to sprostować czy przeprosić, ale no, nie pozwolę sobie na to, żeby pod publiczkę się komuś przypodobać po to tylko, żeby on tam na przykład nie przestał oglądać naszej telewizji, czy nie przestał wpłacać, czy coś takiego. Nie, no to byłoby właśnie takie prostytuowanie się, czy kupczenie. Nie? Staram się mówić to, co myślę, do czego jestem przekonany i wielu widzów to szanuje, chociaż się nie zgadza, się tam gdzieś ścieramy, potem wyjaśniamy sobie różne rzeczy. I drugi powód to jest takie, można powiedzieć, naprawienie wizerunku chrześcijaństwa. Bo chrześcijanie przez szczególnie drugą połowę XX wieku, no i teraz, pastorzy, część wierzących w kościołach protestanckich bardzo tak jakoś zinfantylizowali, czyli chrześcijaństwo stało się takie dziecinne, bez wyrazu, takie grzeczne, ugrzecznione, a przecież chrześcijaństwo, Jezus Chrystus to jest znak sprzeciwu. Już to język musi być znakiem sprzeciwu, a nie jakieś takie pierdu, pierdu w kółko, nie? Tu czytamy, czytamy Ewangelię Mateusza razem wieczorami i tam Jan Chrzciciel, jak mówi do przywódców religijnych tamtych czasów, to mówi: pomiocie żmijowy! Tak zaczyna do nich dyskurs, nie? I teraz który kościół mówi tym językiem dzisiaj, nie? Oprócz naszego, nie? No pokażcie, nie? Także sprzeciw przeciwko złu, sprzeciw przeciwko nieprawdzie, sprzeciw przeciwko grzechowi. To jest zadanie każdego pastora chrześcijańskiego. W Starym Testamencie pasterze Izraela nazwani są psami. Ktoś się może bulwersować. No ale ja biorę sobie to do serca. Bo zadaniem pastora, psa pasterskiego, bo tak tu jest takie, taki obraz przedstawiony, jest ostrzegać i głośno szczekać, kiedy inni śpią. Stąd ostry język.
Kasia Belostenko. Dlaczego pastor chciał zmienić Polskę? Dlaczego pastor zaangażował się w politykę?
No to właśnie z tego przykładu moich rodziców i dziadków przede wszystkim, szczególnie mojej babci, bo ona rzeczywiście sama przeciwko wszystkim potrafiła stanąć w obronie swoich poglądów, czy w ramach realizowania takiego jakiegoś wielkiego celu dla innych. Nie? I robiła to właśnie tą metodą pozytywistyczną, czyli to, co mogę zrobić dziś, chociażby byłoby to sprzątanie nawozu kurzego w przyszłej szkole, bo tak zastała szkołę, że to była taka jednoizbowa, taki mały budynek, gdzie w czasie wojny szkoły przestały istnieć i tam sobie gospodarz zrobił kurnik, nie? Kiedy ona przyszła, no dobra, no jest szkoła, proszę, o tu se pani może se tam wejść. No i tam pół metra kurzych główien. No i ona wzięła kilkoro dzieci, zachęciła do tego i razem z nimi zaczęła od tego, nie? To na wzorze takich ludzi ja się wychowałem.
Krzysztof Cymbor, chciałem zapytać o reakcję najbliższej rodziny i znajomych, kiedy pastor zawołał do Jezusa. Chodzi szczególnie o ten czas, gdy doszło do świadomości, że Kościół katolicki nie prowadzi do zbawienia.
No to ciekawe było. Dawno, dawno temu, 86-87 rok, bo mniej więcej wtedy prowadziłem główną ewangelizację swojej rodziny. Tu najciekawsze znowu reakcja mojej babci, nie? Ona już wtedy miała tam no 80 lat, powiedzmy. Znaczy nie powiedzmy, tylko tyle miała, czyli już była dość zaawansowaną w wieku osobą. Ona mnie wysłuchała z uwagą. Absolutnie mi nie przerywała, nie bulwersowała się. Ja nie wiedziałem, co ona powie. Wiem, że opowiadała mi często, że ona miała dość sceptyczny stosunek do chrześcijaństwa. To było zresztą cechą tamtych ludzi, pozytywistów, bo wtedy był taki no, atak na Biblię z pozycji naukowych. Ona bardzo naukę ceniła i często wierzyła różnym takim pseudoodkryciom. One później zostały sprostowane. Ci ateiści wojujący nawet się z tego wycofali. Tak jeden z włoskich ateistów, ona jego czytała, że te cuda w Biblii, no to można naturalnie wyjaśnić, nie? Także ona była, wychowała się, znaczy jej myślenie o chrześcijaństwie to wtedy się kształtowało, ale kiedy jej powiedziałem o Jezusie, o tym, co się stało w moim życiu, i ona powiedziała: a ja, wiesz, taką decyzję podjęłam. Jak miałem 16 lat, byłam kiedyś na tak zwanej rezurekcji. To jest takie nabożeństwo w kościele rzymskokatolickim, kiedy najpierw tam składają Wielki Piątek Jezusa do grobu, a potem na tej rezurekcji, to jest to słowa zmartwychwstanie, Jezus wychodzi z grobu, nie? I mówi, wtedy do mnie dotarło. Nie chodzi o to, że ona tam przeżywała tą religijną otoczkę, tę mszę czy coś takiego. Wtedy do mnie dotarło, po co Jezus zmartwychwstał.
Na koniec takie podsumowujące pytanie zadam. Mamo, czy ty jesteś szczęśliwa, zadowolona, że jesteś żoną taty?
Tak. Jestem bardzo szczęśliwa, chociaż ja nie lubię mówić tak na forum o takich sprawach osobistych, ale tak, zwłaszcza w czasie robienia filmu też byłam zaangażowana w archiwum, przeszukiwanie naszego archiwum rodzinnego, a także też tych filmów ze wspólnoty Emanuel sprzed 30 paru lat. To też człowiek, kiedy tak spojrzy w przeszłość i jest, było to coś w rodzaju podsumowania, to też tak byłam bardzo szczęśliwa, że obraliśmy taką drogę, że Bóg nas znalazł i poszliśmy nią razem, bo dosłownie w jednym momencie nawróciliśmy się wtedy w hali Wisły w 1986 roku. Także jestem bardzo szczęśliwa, jeśli chodzi o to. Niekiedy ktoś tam może z tak zwanych hejterów patrzy na moją minę, że jestem smutna. To nie jestem smutna, ale często się zamyślam nad poważnymi rzeczami życia.
Do ciebie pytanie, czy ty jesteś człowiekiem szczęśliwym, czy jesteś zadowolony ze swojego życia?
No, powiedzenie szczęśliwy to byłoby jakieś takie miałkie, nie za małe, nie? Ja jestem podekscytowany tym życiem, które dał mi Jezus Chrystus. Wspomnę taki moment, kiedy to był 81 rok, pojechaliśmy na jeden z takich chyba najwspanialszych wyjazdów turystycznych naszego życia. Odwiedziliśmy byłą Jugosławię, ale nie tylko tam Adriatyk, ale byliśmy w takich bardzo dzikich, niedostępnych górach. Durmitor, można sobie zobaczyć na mapie, popatrzcie, jak ktoś lubi turystykę. No wtedy tam żywej duszy nie było, różne takie tam przygody i gdzieś koczując w jakimś gaju oliwnym, tak na wpół legalnie w okolicach Dubrownika, doszło do nas jakaś taka niemożliwość, że z jednej strony bardzośmy się lubili, kochali, byliśmy razem, a z drugiej strony coraz kłóciliśmy się. I to w taki sposób, który, można powiedzieć, sprawiał, że patrzyliśmy na siebie jak wrogów. Nie? I to było taki jak w jakiejś pułapceśmy się tak razem szliśmy tam nad tym Dubrownikiem i tak czuliśmy się w jakiejś takiej strasznej pułapce, że nie możemy żyć bez siebie, i nie możemy wytrzymać ze sobą. Nie? I tak po prostu, jakoś tamśmy się pogodzili, to jeszcze mówię, bez Boga było. Nie? Ale ta myśl o tym, że jesteśmy w jakiejś pułapce tej relacji, nam przychodziła później na studiach. Pamiętam, to drugi taki mieliśmy okres też takiego właśnie miłości i konfliktu. Nie? Ale wtedy już wiedzieliśmy, że Boże, to Ty musisz nam pomóc. Ty musisz nam pomóc, żebyśmy mogli to, co dobre jest w naszej relacji, jeszcze rozwinąć, a poradzić sobie ze złem w sobie. No i potem była ta hala Wisły, 86 rok. I wtedy dopiero, można powiedzieć, zaczęliśmy żyć pełnią życia małżeńskiego. Nie? To już było rok po ślubie. Nie? Wtedy dopiero zaczęliśmy doświadczać, co to znaczy moc Jezusa w małżeństwie. Moc Jezusa do zwalczenia, pokonania swoich pokus, grzechu, gniewu, różnych takich tam rzeczy, nie? I to akurat, to się rozwija coraz bardziej, nie? Wiecie, już jesteśmy trochę starzy, ja tam posiwiałem, nie? I różne takie, ale zdolność do miłości siebie nawzajem, to nam cały czas rośnie, nie? I to tylko ten aspekt, bo mógłbym każdy inny jakiegoś sensownego życia, działalności, ludzi, których Bóg mi daje. Przecież przez ile lat siedzieliśmy w naszej kuchni i to był nasz kościół, nasza telewizja, wszystko, nie? I tam redakcja gazety Idź Pod Prąd, wszystko tam było w tej kuchni, nie? Albo tam, powiedzmy, w naszym mieszkaniu, nie? Teraz sami widzicie, jakie Bóg dał możliwości. No to jak ja mógł powiedzieć tylko, że ja jestem szczęśliwy? To ja jestem podekscytowany każdego dnia i wiem, że będzie jeszcze lepiej. No.
Tą wypowiedzią zakończymy dzisiejszy program. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za te osobiste wyznania. Obiecałem też, że na koniec wspomniemy, ile jest gitar. Mamy najświeższą informację od Michała Fałka. 810 gitar zagrało nam na dzisiaj. Jest 28 kwietnia, także...
Blisko. Jest blisko. Będzie znowu w
jeszcze dwa dni, ale to są akurat dwa dni, w których banki pracują, także możecie aż do końca kwietnia wspierać telewizję Idź Pod Prąd. Prosimy o to. A z ogłoszeń najnowszy artykuł na portalu idźpodprąd.pl. Kim jest pastor Paweł Chojecki? Historia prawdziwa. To jest wersja spisana tego, co słyszycie w filmie. Jeszcze raz proszę Was o promocję tego filmu, o wysyłanie do swoich znajomych, którzy Was tam męczą. Co to jest z tym Twoim pastorem? Co to za typ? To możecie im krótko wysłać 10 minut, nawet chyba niecałe 9. I myślę, że taka pigułka wystarczy, żeby troszeczkę poznać poznać pastora. Przypominamy też, że do końca kwietnia można przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Twój Ruch. Nazwa to jest Fundacja Twój Ruch, numer KRS 40 456 259, odnośnie sklepiku Idź Pod Prąd. To jest idźpodprąd.pl/sklep. Tam jest sklep telewizji Idź Pod Prąd. Tam już jest dostępna książka właśnie Izrael, gadany przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela, którego autorem jest pan Eli Barbur i Krzysztof Urbański. Ramówka na dziś. Co jeszcze was czeka w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 program Którędy do Nieba. Czy przez szczepionkę można pójść do piekła? Ciekawe. 19:00 serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd, a po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego Proces S, a także kartka z kalendarza Piotra Syckowicza, wydarzenia z 1939 roku. My się z Państwem żegnamy. Jeszcze
jedną myśl chciałem powiedzieć odnośnie do tego filmu. No on z racji tytułu i zamieszania tego procesowego jest tylko o mnie, ale chciałbym jasno powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które Bóg pozwolił mi dokonać i tam różnych historiach i wydawniczych, takich, szmakich i owakich, to oczywiście moja żona, moje dzieci, także ten kościół, ten, który się spotykał w naszej kuchni, ale też wiele jeszcze innych osób pomagało, nie? Także rozumiecie, że taka jest formuła, ale ja sam wszystkiego tego nie zrobiłem, żeby też komuś takie wrażenie nie przyszło do głowy, gdyby niewielu bożych ludzi, współpracowników, dzisiaj często już albo nie żyją, albo gdzieś tam indziej ich zawiało. Robiliśmy wtedy rzeczy naprawdę jako Boża drużyna. Stąd były takie efekty. Jak widzicie, są nadal. Chwała Bogu.
Chwała Bogu, my się z Państwem żegnamy. Ze mną dzisiaj w studiu było wiele osób. Teraz na koniec pastor Paweł Chojecki i Marzena Chojecka. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Sokrates, bo o jego procesie chciałem dzisiaj więcej wam powiedzieć, znany jest praktycznie całemu cywilizowanemu światu. Jest to chyba najbardziej znana śmierć, demonstracja, śmierć, poświęcenie w obronie prawdy i sprawiedliwości. Ten człowiek był filozofem. Filozof to wtedy było coś więcej. Filozof to był poszukiwacz prawdy i poszukiwacz sprawiedliwości i człowiek gotowy występować właśnie w obronie tych wartości. Do tej drugiej cechy filozofa jeszcze za chwilę wrócę. Ale niewielu wie, jakie zarzuty elita Aten postawiła 400 lat mniej więcej przed Chrystusem postawiła Sokratesowi. Otóż, że nie uznaje on państwowych bogów. Zobaczcie, akt oskarżenia. Nie uznaje państwowych bogów. I psuje młodzież. Psuł młodzież mówiąc prawdę o zgniłej, bałwochwalczej, głupiej, niemoralnej elicie politycznej tamtych czasów. To były zarzuty, wyrok, śmierć. Ale Sokrates powiedział nam jeszcze jedną lekcję. Żeby znaleźć prawdę i sprawiedliwość, potrzebujesz jednej cechy. Potrzebujesz odwagi. On swoim życiem też pokazał, że rzeczywiście prawo, prawda, sprawiedliwość to są niebezpieczne rzeczy w każdych czasach. Kiedybyście otworzyli Biblię, zarówno w Starym Testamencie, Księga Jozuego. Proszę, zobaczcie. Tam Bóg właśnie mówi, bądź odważny. Kiedy apostoł Paweł modli się, mówi, abym odważnie mógł głosić Ewangelię. Chcesz prawdy? Musisz mieć odwagę. To niebezpieczne. A tak przy okazji, dzisiaj mój proces. Stąd zapraszam was do obejrzenia i podania dalej filmiku. Kim jest pastor Chojecki?
Kwietnia 1939 roku kanclerz Adolf Hitler wygłosił przed Reichstagiem przemówienie, które było reakcją na wzajemne gwarancje niepodległości udzielone sobie przez Polskę i Wielką Brytanię. Ujawnił, że od kilku miesięcy wielokrotnie proponował rządowi polskiemu, aby zgodził się na przyłączenie Gdańska do Rzeszy i na budowę eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej między Prusami Wschodnimi a resztą Niemiec. W zamian za to obiecywał uznanie gospodarczych interesów Polski na terenie Gdańska, uznanie polsko-niemieckiej granicy za ostateczną, zawarcie paktu o nieagresji między Polską a Niemcami na 25 lat oraz polsko-niemiecko-węgierską gwarancję niepodległości Słowacji. Poinformował, że rząd polski te propozycje odrzucił. Następnie stwierdził: ordynarne przepisywanie obecnie Niemcom przez prasę światową agresywnych zamiarów doprowadziło do znanych panom tzw. propozycji gwarancji i do zobowiązania się przez rząd polski do wzajemnej pomocy. Zobowiązania te zmusiłyby Polskę w określonych okolicznościach do zbrojnego wystąpienia przeciw Niemcom w razie konfliktu Niemiec z jakimkolwiek innym mocarstwem, który ze swej strony spowodowałoby przystąpienie Anglii do wojny. Zobowiązanie to sprzeczne jest z porozumieniem, jakie swego czasu zawarłem z marszałkiem Piłsudskim, bowiem w porozumieniu tym uwzględniono wyłącznie już istniejące, to znaczy wówczas istniejące zobowiązania, a mianowicie znane nam zobowiązanie Polski wobec Francji. Późniejsze rozszerzanie tych zobowiązań sprzeczne jest z niemiecko-polską deklaracją o nieagresji. Następnie uznał zawarty w roku 1934 układ między Polską a Niemcami za nieobowiązujący. Ogłosił też wypowiedzenie zawartego w roku 1935 układu między Niemcami a Wielką Brytanią o ograniczeniu uzbrojeń morskich. Zapowiedział, że podjęcie nowych rokowań przez rząd polski przyjmie z zadowoleniem.